Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Stolica Apostolska opowiada się za całkowitym zakazem broni atomowej, uważając, że odstraszanie nuklearne nie gwarantuje nikomu bezpieczeństwa.
Kościół powinien być matką cieszącą się odnalezionymi dziećmi, a nie starą panną, dobrze zorganizowaną, ale smutną i zamkniętą w sobie, stwierdził papież na porannej mszy.
Watykan przyłącza się do akcji Stop nękaniu w internecie.
Witamy 9 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Świat bez broni nuklearnej jest naprawdę możliwy. Stwierdzenie to czytamy w przesłaniu Ojca Świętego na trwającą w Wiedniu konferencję o humanitarnych skutkach użycia broni nuklearnej. Odczytano je w pierwszym dniu obrad przedstawicielom rządów ponad 150 państw, organizacji międzynarodowych i ugrupowań społeczeństwa obywatelskiego. Papież przypomina, że broń nuklearna to problem globalny. Do jego rozwiązania trzeba globalnej etyki solidarności.
Odstraszanie nuklearne i groźba pewności co do wzajemnego zniszczenia nie mogą być podstawą dla etyki braterstwa i pokojowego współistnienia między narodami i państwami, pisze Franciszek. Dzisiejsza i jutrzejsza młodzież zasługuje na o wiele więcej. Nadszedł teraz czas, by logice strachu przeciwstawić etykę odpowiedzialności, rozwijając w ten sposób klimat zaufania i szczerego dialogu. Ojciec Święty zachęca do dialogu zarówno wewnątrz państw posiadających broń nuklearną, jak też między takimi państwami oraz między nimi a tymi krajami, które takiej broni nie posiadają. W dialogu tym winny też uczestniczyć wspólnoty religijne czy inne siły społeczne. Papież wyraża przekonanie, że pragnienie pokoju i braterstwa, głęboko zakorzenione w ludzkim sercu, zaowocuje konkretnymi sposobami zapewnienia, że broń nuklearna zostanie na zawsze zakazana z pożytkiem dla naszego wspólnego domu.
Na obradach o humanitarnych skutkach użycia broni nuklearnej papieskie przesłanie odczytał arcybiskup Silvano Tomasi. Watykański dyplomata podkreślił, że teoria odstraszania nuklearnego przestała być uzasadniona.
Swą przyjaźń dawnej daty łączącą go ze zmarłym tej nocy w Rzymie kardynałem Jorge Mejiją przypomina papież w telegramie kondolencyjnym. Przesłał go zamieszkałemu w Buenos Aires bratu argentyńskiego purpurata. Franciszek podkreśla, że emerytowany archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego przez długie lata wiernie i kompetentnie służył stolicy apostolskiej. Był pasterzem kościoła oddanym misji ewangelizacyjnej.
Jorge Mejía urodził się 92 lata temu w stolicy Argentyny. Został księdzem tamtejszej diecezji. Odbył studia biblijne w Rzymie, gdzie był też potem ekspertem na Soborze Watykańskim II, a następnie pracował w różnych dykasteriach Kurii Rzymskiej. Był w niej m.in. sekretarzem Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem i to on na zlecenie Jana Pawła II zorganizował jego historyczną wizytę w synagodze. Papież Polak mianował go kardynałem. Przez ostatnie lata ciężko chory purpurat przebywał w rzymskiej klinice, gdzie odwiedzał go papież Franciszek.
Radość Kościoła polega na byciu matką, na poszukiwaniu zagubionych owiec. Nie trzeba mu organizacyjnej doskonałości, jeśli staje się on przy tym smutny i zamknięty w sobie, nie będąc matką. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W homilii Franciszek wyszedł od zawartej w pierwszym czytaniu liturgicznym zachęty proroka Izajasza: pocieszcie, pocieszcie mój lud. Zwrócił uwagę, że naród będący w niewoli babilońskiej potrzebował pocieszenia, a jest nim sama obecność Boga. Wszelako my często uciekamy przed takim pocieszeniem, zadowalając się tym, co mamy, choćby chodziło również o braki i grzechy. Tymczasem to pocieszenie polega w znacznej mierze na miłosierdziu i przebaczeniu. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia, w której słyszymy przypowieść o zagubionej owcy.
Io mi domando quale sia la consolazione della Chiesa.
Zadaję sobie pytanie o pocieszenie dawane przez Kościół. O takie pocieszenie, że gdy ktoś odczuje miłosierdzie i przebaczenie Pana, Kościół świętuje, jest szczęśliwy, kiedy wychodzi poza siebie. W Ewangelii ten pasterz, który wychodzi na poszukiwanie zagubionej owcy, mógł przecież sobie policzyć, jak dobry handlowiec. Jest przecież 99, a stracona jest tylko jedna, więc nie ma sprawy. Taki jest bilans zysków i strat. I tak też można. Ale nie, ten ma serce pasterza. Idzie szukać zagubionej owcy, aż ją znajdzie, a wtedy cieszy się, raduje.
I taka jest też radość Kościoła, stwierdził papież. Radość wychodzenia na poszukiwanie dalekich braci i sióstr. W ten sposób Kościół staje się płodną matką.
Jeśli Kościół tego nie czyni, gdy poprzestaje na samym sobie, zamyka się w sobie, wtedy może jest i dobrze uporządkowany z doskonałym schematem organizacyjnym, wszystko czyste i ułożone, ale brakuje radości, brakuje świętowania, pokoju. Taki Kościół staje się nieufny, lękliwy, smutny i przypomina bardziej starą pannę niż matkę. Taki Kościół jest do niczego, to skansen. Radością Kościoła jest rodzić. Radością Kościoła jest wychodzenie poza siebie, by dawać życie. Radością Kościoła jest iść na poszukiwanie zagubionych owiec. Radością Kościoła jest właśnie ta czułość pasterza, czułość matki. Niech Pan da nam łaskę pracowania, bycia chrześcijanami radosnymi w płodności Matki Kościoła. I niech nas chroni przed popadnięciem w postawę takich chrześcijan smutnych, niecierpliwych, nieufnych, lękliwych, którzy w Kościele mają wszystko wymuskane, tylko brakuje im potomstwa. Niech Pan nas pocieszy pocieszeniem Kościoła Matki, która wychodzi poza siebie. Niech nas pocieszy pocieszeniem Jezusowej czułości i miłosierdzia w przebaczaniu naszych grzechów.
W Watykanie już po raz siódmy zebrała się Rada Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej i zarządzaniu Kościołem. Głównym tematem obrad jest reorganizacja centralnych instytucji kurialnych, w tym rozważenie sugestii na ten temat sformułowanych przez szefów dykasterii, którzy rozmawiali o tym z Franciszkiem 2 tygodnie temu. Chodzi w szczególności o redukcję liczby urzędów Stolicy Apostolskiej, co ma przynieść oszczędności oraz zapobiec zachodzeniu na siebie kompetencji poszczególnych kongregacji, rad i komisji. W skład Rady Kardynałów wchodzi 9 purpuratów reprezentujących zarówno Watykan, jak i kościoły lokalne.
Watykan przyłączył się do międzynarodowej inicjatywy Stop nękaniu w internecie. Promowana jest ona przez Międzynarodowe Katolickie Biuro do Spraw Dzieci.
Ta nowa akcja związana z internetem zrodziła się jako odpowiedź na alarmujące dane. Wynika z nich, że co trzeci nieletni użytkownik internetu w Europie był ofiarą nękania w sieci. Przybiera ono bardzo różne formy, od obrażania i zastraszania po tworzenie grup dyskusyjnych czy stron na portalach społecznościowych wymierzonych na przykład przeciwko koleżance ze szkoły, na której ktoś chce się odegrać. Jednokrotnie do sieci wrzuca się kompromitujące zdjęcia lub filmiki przedstawiające innych. Doprowadziło to do wielu już samobójstw wśród ofiar takich żartów. Internet coraz częściej staje się też miejscem uwodzenia, gdzie pedofile szukają nieświadomych niczego ofiar.
Stąd kampania Stop nękaniu w internecie ma uwrażliwić opinię publiczną na ten problem, który dotyka przede wszystkim dzieci i młodzież korzystające z portali społecznościowych. Jej celem jest także edukacja do bardziej świadomego korzystania z sieci i do roli, jaką mają tu do odegrania rodzice.
Sekretariat Synodu Biskupów opublikował, na razie jedynie po włosku, zapowiadane wcześniej lineamenta, czyli wstępne materiały przygotowawcze do przyszłorocznego zgromadzenia zwyczajnego. Odbędzie się ono w październiku, a będzie poświęcone powołaniu i misji rodziny w Kościele i we współczesnym świecie.
Większą część owych materiałów stanowi integralny tekst relacji tegorocznego nadzwyczajnego zgromadzenia synodalnego. Po nim następują pytania, które mają być przedmiotem refleksji w poszczególnych konferencjach biskupich, z włączeniem do dyskusji również przedstawicieli ruchów kościelnych i stowarzyszeń zajmujących się rodzinami.
Pytań tych jest 46 i obejmują one rozmaite aspekty tematyki rodzinnej w odniesieniu do życia Kościoła i świata. Ich wspólnym mianownikiem jest dokonanie swoistego rachunku sumienia przez kościoły lokalne w tym, co dotyczy szeroko pojętego duszpasterstwa rodzin. Uwzględniają one także nowe zjawiska społeczne, jak współżycie bez małżeństwa, rodziny niepełne czy też zranione, związki homoseksualne czy spadek dzietności. Odpowiedzi na te pytania posłużą do zredagowania tzw. instrumentum laboris przyszłorocznego Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów.
Chrześcijanie Iraku są bardzo wdzięczni swym francuskim współwyznawcom za to, że w tym czasie cierpienia przybyli do nich z wizytą solidarności. Wskazuje na to patriarcha katolików obrządku chaldejskiego Luis Rafael Sacco. Podkreśla, że szczególnie wymownym momentem tej wizyty była pielgrzymka światła, która w sobotę wieczorem przeszła ulicami Irbilu, antycypując uroczystość niepokalanego poczęcia.
Wizyta w Iraku była dla nas wielką lekcją wiary, mówi z kolei kardynał Philippe Barbarin. Arcybiskup Lyonu już drugi raz w ostatnim czasie odwiedził Kurdystan. Tym razem towarzyszyła mu grupa około 100 francuskich wolontariuszy zaangażowanych w organizowanie pomocy dla irackich chrześcijan.
Pielgrzymowaniu po ulicach Irbilu wzięli udział nie tylko chrześcijanie, szli z nami także muzułmanie, którzy byli tym wydarzeniem bardzo poruszeni. Wszystko zakończyło się modlitwą u stóp figury niepokalanej, gdzie wspólnie wysłuchaliśmy wideo przesłania papieża Franciszka. Był to inny obraz Iraku niż ten, o którym słyszymy codziennie. Było to doświadczenie braterstwa, nadziei i wiary. Pokazało nam, ludziom Zachodu, że tamtejsi chrześcijanie, mimo iż są prześladowani, nie boją się świadczyć o swej wierze w Chrystusa i wychodzić z nią na ulicę, a my w Europie mamy już z tym przecież trudności. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Szkoły są pozamykane, brakuje wszystkiego, często ludzie nie mają gdzie się schronić przed zimnem. Zarazem jednak nie tracą nadziei, starają się normalnie żyć, choć nie mają za co, bo brakuje przecież pracy. My szczególnie będziemy się teraz starali o to, by ich dzieci mogły powrócić do szkoły.
Filipińczycy dziękują Maryi Niepokalanej, że super tajfun Ruby oszczędził w sumie ich archipelag i nie spowodował zapowiadanych przez meteorologów katastrofalnych zniszczeń. Wcześniejsza ewakuacja ludności ograniczyła także znacznie liczbę ofiar. Zginęło tym razem w sumie 27 osób, podczas gdy rok temu w czasie huraganu o podobnej sile ponad 5 tysięcy.
Straty, choć dużo mniejsze niż się pierwotnie spodziewano, są i tak znaczne. Stąd też Caritas Filipin niesie pomoc potrzebującym, dostarczając na zniszczone tereny wodę, żywność i lekarstwa. Kościoły, seminaria, domy zakonne i katolickie szkoły wciąż są otwarte, stanowiąc bezpieczne schronienie dla tysięcy uciekinierów.
Mszy odpustowej w moskiewskiej katedrze katolickiej pod wezwaniem niepokalanego poczęcia przewodniczył wczoraj wieczorem dawny ordynariusz archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przybył z Mińska na specjalne zaproszenie obecnego ordynariusza, arcybiskupa Paolo Pecciego, aby wspólnie z nim dziękować Bogu za 25 lat swej posługi biskupiej.
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przewodniczył mszy świętej oraz wygłosił homilię, której nawiązał do święta patronalnego moskiewskiej katedry oraz przypomniał najważniejsze wydarzenia z jego 16-letniej posługi w Moskwie. Podkreślił, że większość wyznaniową w Rosji stanowi rosyjskie prawosławie, ale Kościół rzymskokatolicki dynamicznie odrodził się po 70 latach nocy polarnej ateizmu i wrósł w krajobraz religijno-wyznaniowy Rosji. Arcybiskup Kondrusiewicz przypomniał osobę świętego Jana Pawła II, od którego otrzymał nominację biskupią w Moskwie oraz ciągłą jego troskę o katolików w Rosji oraz o jedność z siostrzanym kościołem prawosławnym. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.